Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Rzeczy Piękne. Przy mikrofonie Joanna Zawirucha-Gomułka, a moim gościem jest Marta Pokojowczyk. Artystka, malarka, historyczka sztuki, twórczo związana z Wrocławiem, Supraślem i Odemirą. Marta fascynuje się tkaniną i prowadzi Interweave Studio, atelier badawcze, w którym przeplatają się sztuka, rzemiosło oraz nauki humanistyczne. Dziś prezentuję drugą część naszego wywiadu. Przypominam, że wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie projektu rzeczypiękne.pl i na popularnych platformach podcastowych i społecznościowych. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie i komentarze. Od kilku lat z wielkim zainteresowaniem obserwuję, jak umiejętnie łączysz tkaninę i malarstwo. Ręcznie tkane kanwy, obrazy składają się z nałożonych na siebie warstw. Co dla Ciebie jest ważne w tej integracji?
Głębia koloru. Od kiedy zaczęłam cykl Horyzonty, które odwołują się do pejzażu, do natury, w których oddaję perspektywę, zaczęłam uczyć się teorii koloru w praktyce i gdzieś zainteresowało mnie, zawsze mnie to też w malarstwie interesowało, budowanie głębi koloru na warstwach, a więc korzystam ze swoich doświadczeń malarskich, konstruując swoje tkaniny. Można posługiwać się w tkactwie również tym żargonem malarskim, na przykład podmalówka czy na przykład malowanie przy użyciu medium, jakim jest wosk, bo jeżeli doda się do mocnych kolorów na przykład odcienia szarego, to wtedy je się zgasi i wtedy barwy będą takie przytępiałe, tak jak używa się również wosku w malarstwie. Pracuję na warstwach, zatem organizuję je sobie tak, żeby na przykład dolna warstwa miała jakąś temperaturę, która nada tę kolorystykę całemu obrazowi. I staram się wplatać kolor na każdym etapie projektowania obrazu, a więc wybieram barwną osnowę, którą też jakby bawię się, którą rozwarstwiam. Często też podmalowuję ją już na samym krośnie farbą do tkanin. Następnie dochodzi wątek na tych kilku warstwach, to są różne wątki, wymieniające się wątki. I też stosuję taką technikę dokładania dodatkowych wątków z takich małych wałeczków albo takich drewnianych rybek.
Dużo tam subtelności przenikających się kolorów. Bardzo dużo wyrafinowanych działań. Dobrze Ci się pracuje w tej technice?
Tak. Zaczynam też coraz więcej widzieć i coraz bardziej wchodzić w detal i też eksperymentować, na przykład zmieniając ustawienia pedałów czy ustawienia maszyny w trakcie tkania jednego obrazu, czyli warstwy na przykład się wymieniają albo jedna część obrazu jest inaczej zaprogramowana niż jakby druga obok, że ma po prostu inny splot. Także każda praca jest dla mnie wyzwaniem.
Czy prowadzisz studia nad teorią koloru podczas projektowania tych tkanin?
Tak, dużo uczę się na kolorze, o kolorze, bo tkactwo też ma wiele wspólnego z teorią koloru. Każda nić, niczego tak naprawdę w tkactwie nie da się ukryć. Każda nić jest obok siebie i nie da się ich dokładnie jakby przykryć. Więc wszystkie są widoczne. I cykl Horyzonty nauczył mnie też dużo z teorii koloru. Zawsze czytałam książki, czy studiowałam książki Teorię koloru Itena, ale dopiero kiedy weszłam do studio i zaczęłam tkać te rzeczy, czyli perspektywę, odkryłam tak naprawdę, o co w tym chodzi. Czyli na przykład inaczej można skonstruować obraz na kolorach, które mają bardzo mocne nasycenie, ale są o różnych temperaturach, a inaczej wygląda komponowanie całego obrazu, używając barwy, nici w barwach o tym samym nasyceniu, lekko rozbielonych, ale na przykład bazując tylko na temperaturze.
W tych pracach dostrzegam odniesienia do sztuki Dalekiego Wschodu. Czy mam rację?
Kilka osób też powiedziało mi to, zwróciło na to swoją uwagę, że te prace są takie trochę japońskie. Ja nie czerpię jakby bezpośrednich inspiracji od żadnego konkretnego artysty, ale podoba mi się podejście do pracy. Prace twórców Dalekiego Wschodu kojarzą mi się ze spokojem, harmonią i pewną rytmiką. A co więcej, nie ma tam wyraźnie zarysowanej granicy pomiędzy sztuką i rzemiosłem, co też odkrywam czy zauważam w swojej pracy.
W 2017 roku założyłaś we Wrocławiu Interweave Studio, manufakturę tkacką, w której rozwijasz koncepcję tak zwanego humanizmu tkanin. Na czym opiera się ta koncepcja?
Humanizm tkanin to taki projekt, który powstał w 2018 roku po pewnych długich eksperymentach z budowaniem na krośnie form przestrzennych i pracy z kolorem. I ja tymi formami, tymi tkaninami otaczałam się oczywiście w domu i w pokoju, cały czas z nimi przebywając. I też kilka osób zwróciło na to uwagę, na funkcje tak naprawdę wełnianych tkanin, czy wełnianych takich ściennych ozdób, jak bardzo one wpływają na to odczuwanie wnętrza przez człowieka, przez użytkownika. I ja, patrząc na te lniane tkaniny, które wiszą, formy, czy to kolor, jakby na ich kolor, czy też strukturę materiału, jakby zdałam sobie sprawę, że one zmieniają kształt tej przestrzeni. I też to, o czym rozmawiałyśmy na początku, to o czym Stanisława Czyszkowska pisze, o tej granicy, jakby że ten dystans się skraca. I stąd jakby takie moje odczucia, że tkanina jakby... Ta granica pomiędzy obiektem a obserwującym troszeczkę się zaciera, bo tkanina jest taka plastyczna, czy wisi na oknie, czy na ścianie, lekko się porusza, jak przejdzie człowiek albo jak powieje wiatr i wtedy jakby wręcz wymusza pewną uwagę, skupia na sobie swoją uwagę. I odkryłam, że ona wpływa znacznie na jakość i kulturę ludzkiego życia. Stąd też powstał projekt Humanizm Tkanin, który kieruje się ku doświadczaniu ręcznie tkanych form przez człowieka. I ten projekt miał taki swój pokaz podczas Gdynia Design Days, festiwalu w Gdyni w 2019 roku. Także otrzymałam pracownię Craft Lab, to piękna pracownia krawiecka w Parku Technologicznym w Gdyni, która wyposażona była w profesjonalne maszyny do szycia yuki, gdzie na wałkach były takie szpule z kolorowymi nićmi, które od razu wiedziałam, że będą fajnie komponować się z tymi obiektami. Ta ściana jakby wejściowa była przeszklona, a tylna wykonana z betonu architektonicznego ze świetlikiem i też wysokość pomieszczenia była całkiem spora. I to, czego nie można było robić, to wwiercać się do ścian. I wtedy powstały takie konstrukcje metalowe i stalowe, karnisze i też takie stojaki na kanwy 3D, które umożliwiały mi umieszczenie tych obiektów niezależnie od ściany. I wydaje mi się, że to była taka najbardziej innowacyjna wystawa, która pokazała mi, że te obiekty mogą funkcjonować niezależnie w przestrzeni, a więc dzielić jedną przestrzeń na przykład w postaci parawanu, że one współgrają bardzo dobrze z architekturą.
Opowiedz nam o swoim projekcie Tkactwo 3D.
To był projekt stworzony w 2019 roku, na który otrzymałam stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego w dziedzinie sztuk wizualnych. To stypendium trwało pół roku, ale projekt trwa nadal i jego głównym założeniem jest nauka i implementacja tradycyjnych technik tkactwa ręcznego północno-wschodniej Polski we współczesnych formach tkackich. W tym projekcie zależy mi na tym, aby nie do końca jakby zapisywać wzornictwo czy bazować na wzornictwie, ale poznać dokładnie sposób, w jaki tkaczki wykonują te tkaniny, a więc poznać technikę, technologię. I jednym z aspektów tego projektu jest też przekazanie czy zachowanie tego niematerialnego dziedzictwa w postaci wiedzy przekazywanej między pokoleniami w świecie.
W swojej sztuce prowadzisz dialog między tym, co tradycyjne, a tym, co nowoczesne. Jak to robisz?
Tkactwo ręczne z założenia jest jakby tradycyjne, kojarzy się z rzemiosłem, z rękodziełem. Ja od początku, kiedy zaczęłam tworzyć te tkaniny na krośnie, czułam, że chciałabym je pokazywać w sferze sztuki, to znaczy w sąsiedztwie jakby bardziej nowoczesnych materiałów, o tym już chyba wspominałam, nie kojarzonych z rękodziełem, tylko jakby dlatego stąd właśnie pojawiły się te stalowe czy aluminiowe konstrukcje. Wydaje mi się, że ta współczesność czy ten rodzaj innowacji, on objawia się w sposobie ekspozycji też tkanin.
Na czym polega według Ciebie współpartnerstwo tkaniny z architekturą wnętrza?
To odkryłam fotografując tkaniny, bo jak fotografuje się obraz, żeby pokazać jego zdjęcie, to wystarczy białe tło, najbardziej neutralne tło. Natomiast jak fotografowałam tkaniny, to zawsze czegoś mi brakowało, ponieważ one są przestrzenne, brakowało mi jakiegoś odniesienia, na przykład okna, światła, załamania ściany z podłogą. I stąd jakby odkryłam, że tkanina jest pewną integralną częścią po prostu przestrzeni, czy wystawienniczej, czy mieszkalnej, i należy tę przestrzeń jakby zawrzeć w tej prezentacji tkaniny. Tkanina jest też elementem, no, nieodzownym elementem wyposażenia wnętrza, też dzięki swojej funkcjonalności.
Bardzo ociepla wnętrze, prawda?
Tak, tłumi światło, tak. Matuje.
Ostatnio zaangażowałaś się w przedsięwzięcie EuroWeb. Co planujesz zrealizować dla tego projektu?
Projekt EuroWeb, Europe Through Textiles, jest to takie 4-letnie przedsięwzięcie, które swoją inaugurację miało w maju zeszłego roku i skupia naukowców czy ludzi, którzy zajmują się tkaniną z całej Europy. Tam jest członków tego projektu, jest już ponad 200. I chodzi jakby o to, aby ponownie napisać historię tkanin w Europie, a więc może zwrócić uwagę na zjawiska, które nie były wcześniej dotykane, a może te, które istnieją, napisać ponownie. Ja chciałabym nanieść na mapę, bo tam też w ramach projektu powstaje taki digitalny atlas, czyli całkiem spora baza danych, gdzie będą takie pineski na mapie Europy i będzie można wskazać pewne zjawiska w jakiś oczywiście określony sposób, według jakiegoś klucza. Chciałabym nanieść na tę mapę techniki tkackie polskie, te, które tutaj poznałam, a więc tkaninę dwuosnowową, sejpak, tkaninę wybieraną i również tkaninę wielonicielnicową. Fajne jest to, że projekt operuje w języku angielskim, a więc uniwersalnym jakby języku komunikacji na świecie. I jestem też w drugiej grupie, bo tam są 4 grupy działania i druga grupa skupia się na technikach tkackich, a również jest tam też taki podpunkt, bo to jest wszystko rozłożone na lata, zapis rzemiosła. Bo jednak to, co dzieje się tutaj, to jest wciąż żywa historia, jakby tkanka, która cały czas się zmienia. I jest to szalenie ważne w ogóle, w jaki sposób zapisać czy zdigitalizować rzemiosło. I ten aspekt również jest poruszany w tym projekcie.
Czy lubisz, kiedy sztuka koresponduje z rzeczywistością?
Tak. Wydaje mi się, że sztuka jest elementem rzeczywistości. Znaczy jest elementem życia jakby. Nie jest żadną taką odseparowaną niszą, ale sztuka czy kreatywność w ogóle jakby jest elementem życia.
Nad czym teraz pracujesz?
Teraz tworzę sejpak. Robię tkaninę przestrzenną, czyli troszeczkę eksperymentuję z tą tradycyjną techniką, budując ją na warstwach i wykorzystując wszystkie możliwości maszyny, a więc całe 12 niecielnic, a nie tylko 4. W mojej pracy też jest tak, że mam jedną maszynę, dlatego żeby zacząć nowy projekt, jeden muszę skończyć.
A gdzie można kupić Twoje ręcznie tkane szale i ręczniki?
Bezpośrednio u mnie albo na stronie internetowej, znaczy w sklepie internetowym na Etsy. Strona internetowa to jest interweavestudio.eu i stamtąd są już odnośniki do, opisane są bardzo szczegółowo też te produkty, są zdjęcia i jest odnośnik do sklepu internetowego.
Czy jest tkaczka, która jest Ci szczególnie bliska? Jeśli tak, to dlaczego?
Wszystkie tkaczki, które poznałam na swojej drodze, są mi bardzo bliskie, bo oprócz tego, że są to wspaniałe twórczynie, obdarzone wielkim talentem i wciąż jakby poszukujące też czegoś nowego na swojej drodze, wciąż robiące nowe prace, mające bardzo świeżą energię, to też są to wspaniałe kobiety, które nie zajmują się tylko twórczością, ale także są doskonałymi pedagogami, a więc przez całe swoje życie kształcą młode pokolenia uczniów, którzy potem dzielą się tą wiedzą z innymi. Myśląc o tkactwie, myślę jeszcze, czy o tkaninie artystycznej, o Bauhausie, czyli o dziewczynach, które po prostu stworzyły tam bardzo prężną pracownię tkacką i wyniosły tak naprawdę to rzemiosło na wyżyny sztuki. Mówię tutaj o Ani Albers czy Gincie Stolz.
Zgadza się. Czy po tych kilku latach możesz powiedzieć, że na Podlasiu odnalazłaś swoje miejsce do życia, do pracy?
Myślę, że tak. Choć jestem tutaj dopiero 2 lata, ale wciąż odnajduję tutaj dużo inspiracji. Myślę, że jest wciąż dużo rzeczy, którymi można się zająć. Dużo tematów, które czekają tkanin do zanalizowania. Co ważne, Supraśl jest położony też w środku Puszczy Knyszyńskiej, a więc sam kontakt codziennie z Lasem Iglastym i ten zapach też ma swoją wartość. Ja tak się śmieję czasami, jadąc samochodem z Wrocławia, mijając Warszawę, gdzie już troszkę mniej samochodów za Warszawą jedzie tutaj, że jakby lżej się robi, jak się minie Bóg. Jakby za Bugiem jest już lżej. To raz tego doświadczyłam i jakby od tamtej pory za każdym razem, kiedy mijam tabliczkę Bóg, to się śmieję i czuję jakąś taką czy ulgę, jakby się coś zostawiało za sobą. Być może ten wielki świat, nie wiem. Natura też jest tutaj inna i niebo jest też bardzo nisko. Tak nisko, że można nawet ręką chapnąć chmury.
Mówisz, że w tkactwie ważna jest dla ciebie wolność. Dlaczego?
Wolność to spektrum możliwości, które drzemie w tej dziedzinie, które, jak wspominałam, polega na stworzeniu tkaniny, która jest na przykład częścią większego projektu, zupełnie z niczego, z pojedynczej nici.
A czego nauczyło cię tkactwo?
Tkactwo nauczyło mnie dyscypliny na pewno.
Cierpliwości.
Cierpliwości również, chociaż ja jestem długodystansowcem, także ja akurat zawsze lubię rzeczy, które wymagają sporo czasu. Tkactwo to jest medytacja.
Magdalena Abakanowicz powiedziała: nie odtwarzam rzeczywistości, polemizuję z nią. A jak jest u ciebie?
Mnie interesuje sztuka i działania kreatywne jako część życia, odwołujące się niejako do człowieka, jako wytwórcy, jako jednostki kreatywnej. Interesuje mnie twórczość sama w sobie, jako zjawisko, jaką rolę pełni w życiu i co ze sobą niesie. Interesuje mnie także zachowanie w pamięci technik tkackich, tych uprawianych tutaj, bo są dziedzictwem tkackim na skalę całej Europy. W swojej twórczości też dużo eksperymentuję, ale chyba zawsze odwołuję się do tej klasycznej formy obrazu, do której zazwyczaj wracam, czyli do tego klasycznego prostokąta, okna. To jest zarówno cykl Horyzonty, gdzie odwołuję się głównie też do natury, do żywiołów, tych zapisanych na kartach wyobraźni. Być może właśnie w taki sposób komunikuje się ze światem. Wydaje mi się, że sztuka jest to pewien język komunikacji, przestrzeń, w której następuje takie pojednanie człowieka ze światem, w której musi też, pewne warunki muszą być spełnione takie jak pewien rodzaj harmonii, jakby jakiegoś porządku, żeby ten komunikat też był jasny.
Czego nauczyło cię tkactwo?
Tkactwo nauczyło mnie dyscypliny. To jest taki pewien rodzaj medytacji też. Ale jest to też pewien styl życia, bo maszyna jest drewniana, napędzana siłą ludzkich mięśni. Praca za krosnem to też praca, która nie generuje odpadów. Praca z naturalnym surowcem. A więc jest to pewien sposób na życie również. Praca na krośnie opiera się też na produkcji wysokiej jakości tkanin, które służą, mogą służyć innym ludziom.
Na koniec zadam Ci pytanie, które stawiasz sobie jako artystka. Czy piękno może być użytkowe?
Tak. To pytanie zadałam, tworząc właśnie projekt Humanizm Tkanin na festiwal w Gdyni. I jakby to pytanie nasuwa w ogóle kolejne pytanie, a więc czym jest piękno? I wydaje mi się, że zadając to pytanie, mówię o pięknie, które nie jest tylko pięknem estetycznym, ale też odwołuje się do jakby tych zagadnień etyki jakby, czyli do jakości i kultury życia. Piękno idzie w parze z dobrem, pewną subtelnością.
Duchowością.
Wrażliwością, tak. Mhm. I czasami jak patrzę na te obiekty, które mnie otaczają, nie mojego autorstwa, ale ludzi, których znałam, czy są to obrazy, płótna, czy dywany, albo koce, którymi nakrywam się, kiedy jest zimno, albo nawet pijąc kawę rano, przykładając kubek do ust, no, mam świadomość tego, że ktoś własnymi rękami kiedyś wkładał ten kubek do pieca. I wydaje mi się, że w tych produktach, czy w tych rzeczach jest zapisana jakaś historia człowieka, historia twórczości, ta pamięć o kulturze człowieka. I wydaje mi się, że nie to, że nie można o tym zapomnieć, ale trzeba o tym pamiętać.
Jakie jest twoje marzenie?
No, pewnie one się i pojawiają, i znikają, ale na pewno myślę, że chciałabym mieć drugą maszynę, bo na pewno ona by usprawniła troszeczkę moje działania.
Życzymy Ci w takim razie tego, żeby udało się nabyć takie nowe krosno, nową maszynę. I bardzo Ci serdecznie dziękujemy za to, że zgodziłaś się wziąć udział w naszym projekcie Rzeczy Piękne. Życzymy Ci tylko powodzenia i dużo, dużo pracy twórczej.
Dziękuję. Ja również Wam dziękuję.
Podcast Rzeczy Piękne został zrealizowany w ramach stypendium twórczego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.